Tytuł tygodnia.
Narodowe czytanie. W tym roku czytamy Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.
Najważniejsze dzieło Stefana Żeromskiego, wydane po raz pierwszy w 1924 roku, opowiada o losach młodzieńca Cezarego Baryki i odradzającej się po zaborach Polsce. Mówi polonista z poznańskiego Paderka Grzegorz Kotłowski.
Czarek dyskutuje z Gajowcem i pyta go. Jest wkurzony, chociaż to można powiedzieć, że no taki, to już jest taki ostry nerw. I Czarek pyta Gajowca tak. Jaką wy macie ideę Polski w tym świecie nowoczesnym, tak nadzwyczajnie nowym? Jaką? I to jest mocne pytanie i nie ma odpowiedzi. Gajowiec mu odpowiada na to pytanie, odpowiada mu tak. Prosiłem cię, żebyś ze mną pracował. Jest to niezłe, ale to też nie jest odpowiedź. Ta książka jest interesująca dla mnie. Po pierwsze, że tutaj na samym początku jest pokazane, czym jest rewolucja. Rewolucja to jest zabijanie ludzi, to jest zemsta i to jest grabież. To, że ulice Baku spływają krwią, albo że ojciec Baryki, Seweryn, mówi, że Moskwa cuchnie krwią, jak oni tam czekają na pociąg przez 2 tygodnie. Moskwa cuchnie krwią, że to wszystko jest zbudowane na zabijaniu. Czyli inaczej mówiąc, taki prawdziwy obraz rewolucji, gwałtownych przemian. A drugą rzeczą to jest ten młody człowiek, który jest zrzucony w świat. Cezary jest pozbawiony swojego miejsca. I to jest interesujące. Można się w tym odnaleźć, chociaż to, jaki jest Czarek, To jest antypatyczna postać, chociaż Żeromski przedstawia go tak, że można go lubić.
Narodowe czytanie pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej odbywa się w Poznaniu przy udziale Komitetu Honorowego Prezydenta Miasta Poznania. Czyta Franciszek Waleryk. Ale po wszystkich udręczeniach i po najobrzydliwszych trwogach, zwłaszcza kobiecych, iż nie wypuszczą, iż każą cofnąć się, iż zamkną wagony, zawrócą pociąg z ludźmi i odwiozą wszystkich z powrotem do Charkowa, po licznych plotkach i istnych klechdach, które strach płodził, a do niebywałych rozmiarów wydymała głupota, oto roztworzono drzwi wagonów. Ludzie zgarnęli, co tam jeszcze taszczyli ze sobą, ponieśli na ręku dzieci, powlekli słabych i chorych, pędzili z wrzaskiem i szlochaniem, popychając się, wyprzedzając jedni drugich jakimś rozmokłym gościńcem ku domom widniejącym tuż obok. Biegnąc coraz szybciej, jakby ich kto gonił, modląc się, płacząc i śmiejąc się razem, doskoczyli do sztachet, za którymi stało kilku żołnierzy w szarych, podniszczonych, rogatych czapkach. Kobiety stare i słabe chwytały się dygocącymi palcami za balasy owych sztachet, mężczyźni, zmordowani drogą, całowali słupy w tym płocie. Wszyscy popychali się i bili, torując sobie i swoim przejście w tłumie, kotłując się jak zbiorowisko topielców dosięgających wybrzeża. Brama była otwarta i tam za koleją przepuszczano. Przyszła wreszcie kolej i na Cezarego. Nie miał ci żadnych papierów, gdyż wszystkie dokumenty zostały w skradzionej walizce. Szedł na oślep, on może jeden w tym tłumie nikogo nie witał, a wszystko żegnał i zostawiał za sobą. W ostatniej chwili, gdy już miał bramę przekroczyć, inżynier Białynia wetknął mu w rękę jakiś papier, czyjąś legitymację. Oficer polski przyjął papier od Baryki, obejrzał i tuż na stoliku przybił pieczęć. Przychodzeń minął bramę. Wszedł do Polski, kraju swoich rodziców. Tłum ludzki mijał budynki stacyjne i kierował się w stronę miasteczka, którego murowane i drewniane domki widać było niezbyt daleko. Cezary szedł również do tego miasta. Po udręce, zgnieceniu i braku powietrza w przedziałach pociągu oddychał teraz powietrzem szerokim, olbrzymim. Wyciągnął ręce do tego szerokiego powietrza, do ziemi nieznanej, jakby wolność swoją obejmował w posiadanie. Mijał ohydne budynki, stawiane, jak to mówią, psim swędem, z najtańszego materiału, kryte papą, którą wiatr poobdzierał, a zimowe pluty podziurawiły doszczętnie. Chcąc to opidium objąć jednym spojrzeniem, wyszedł za ostatnie domostwo. Przepływała tam rzeczka, w stromych brzegach wijąca się wśród niziny. Śniegi już stajały i pierwsza trawka, szczyk rzadki, bladozielony, rozpościerać się poczynała nad bystrą wodą. Po tej to ledwie widocznej runi tańczyli na bosaka chłopcy nędzarze, przygrywając sobie na ustnej harmonijce. Bose ich stopy migały nad błotem, które już zdołały ubić na dogodne do tańca klepisko. Przedwiośnie zdmuchnęło już z dachów but najbliższych lód i śnieg ogrzało już naturalnym powiewem południa wnętrza, które długa i ciężka zima wróg biedaków przejmowała śmiercionośnym tchnieniem. Pourywane rynny, dziurawe dachy, spleśniałe ściany kryło już ta nieśmiertelna artystka, wiosenka nadchodząca po złotą i posrebrzeniem, zielenią i spłowiałością, barwami swymi, które rozpościera nad światem. Usiłowała osłonić nikłymi swymi kolory to wstrętne widowisko, które na jej tle w pełnym wieczyście nieśmiertelnego piękna ludzie rozpostarli. Miasteczko polsko-żydowskie. Cezary patrzał posępnymi oczyma na grząskie uliczki, pełne niezgruntowanego bajora, na domy rozmaitej wysokości, formy, maści i stopnia zapaprania zewnętrznego, na chlewy i kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska. Wrócił na rynek, obstawiony żydowskimi kramami o drzwiach i oknach zabryzganych błotem przed miesiącami, a i przedtem niemytymi od kwartałów. Gdzież są te szklane domy? Rozmyślał, brnąc dalej. Gdzież są te szklane domy? Narodowe czytanie pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej odbywa się w Poznaniu przy udziale Komitetu Honorowego Prezydenta Miasta Poznania. Czyta Franciszek Walerych.